kontrwywiadzie RMF FM. Już za chwilę Paweł Wypych z Kancelarii Prezydenta.
Zanim jednak oddamy głos Konradowi Piaseckiemu w faktach o tym, jak dostać becikowe.
Z odpowiednimi zaświadczeniami dla ciężarnych problemy mają i urzędnicy, i lekarze.
Za chwilę przykład z Kujawsko-Pomorskiego.
Potem dzień, który zmienił historię lotnictwa, czyli dziewiczy lot Dreamlinera.
Przerwany z powodu deszczu.
I świąteczny jarmark w Trójmieście.
Po Gdańsku przystanek Sopot.
Zamiast obowiązkowej wizyty u ginekologa przed upływem 10 tygodnia ciąży, zaświadczenie, że kobieta była pod opieką specjalisty. To wystarczy do uzyskania becikowego, jeżeli przez Sejm przejdą poprawki PSL-u do ustawy o świadczeniach rodzinnych.
O tym, że zmiana przepisów jest potrzebna, przekonuje przykład z Kujawsko-Pomorskiego. Z nowymi wytycznymi nie radzą sobie nie tylko rodzice i urzędnicy. Problem mają również lekarze.
Sejm w tym, że urzędy potrzebują konkretnych dat, a lekarze zamiast dat wypisują na zaświadczeniach różne rzeczy.
W stylu regularne, albo wpisują tydzień ciąży, albo wpisują pacjentka pod opieką lekarza za granicą, w nawiasie dokumenty widziałem, a nie ma tam żadnej daty, to nam nic nie daje.
A skoro nie daje, to oznacza, że tysiące rodziców należnego im becikowego już nie otrzymają. I co najgorsze, zupełnie bez swojej winy. Z Torunia, Tomasz Węskę.
Dziewiczy lot Dreamlinera skrócony z powodu złej pogody.
Zamiast 5 godzin nowy Boeing spędził w powietrzu niespełna 3 i bezpiecznie wylądował na lotnisku koło fabryki koncernu w Everett, niedaleko Seattle. This is a day
to be proud of. To dzień, z którego możemy być dumni. Dzień, który zmienił historię lotnictwa. Mimo porażki z deszczem, Dreamliner latać ma także w barwach lotu i to już pod koniec przyszłego roku.
W porannych faktach RMF FM dziś Trójmiasto z perspektywy świątecznych jarmarków.
O 7:00 byliśmy w Gdańsku wśród choinkowych ozdób.
Oryginalne perfumy z Turcji. Macie ochotę na Joba na przykład, na Rosa. Trochę wstyd, no.
Czas na Sopot. Wojciech Jankowski szukał świątecznych straganów w letniej stolicy Polski. Wojtku, z jakim efektem?
No i nic, szukałem i nie znalazłem. Świąteczny jarmark w Sopocie po prostu jeszcze się nie rozłożył, ale mam dobrą wiadomość dla jego fanów. Stragany będą działać od jutra, a niektórym już o tym powiedziałem.
Trochę późno, jeśli to będą tam jakieś przedmioty na przykład na prezenty. Trochę późno, ja już mam prezenty, więc trochę późno.
No, na szczęście będzie można tam kupić nie tylko prezenty.
Za godzinę w faktach przystanek Gdynia.
A teraz 8:02 punktualnie, czas na kontrwywiad RMF FM, Konrad Piasecki, jego gość.
Prezydencki minister Paweł Wypych, dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy prezydencka kuracja zbliża się do szczęśliwego finału?
Tak, myślę, że na pewno ten tydzień chyba wydaje się być ostatnim, w którym pan prezydent musi unikać.
Od poniedziałku będziemy go mogli ujrzeć.
Publicznych wystąpień i zewnętrznych, że tak powiem, wizyt. Myślę, że od poniedziałku już z pewnością wróci całkowicie do pracy.
A co właściwie jest prezydentowi?
No to jest pokłosie jeszcze 11 listopada tego fatalnego...
11 listopada, bo miesiąc i 4 dni temu.
Pokłosie takiej, no bym powiedział, formy bycia niezdyscyplinowanym pacjentem. Pan prezydent za wcześnie wrócił do pracy i jak to ładnie powiedział pan doktor Lubiński, przyziębił przeziębienie, w związku z tym skończyło się kuracją antybiotykiem.
Ale to jest jakaś zdiagnozowana angina, zapalenie płuc, gardła, grypa?
Znaczy na pewno nie grypa, bo jeżeli pan redaktor pozwoli, ja nie jestem lekarzem, więc nie chciałbym
każdy
się...
Każdy jest lekarzem, no, od czasów Stańczyka to wiem.
Pewnie tak, i każdy jest politykiem i każdy jest trenerem reprezentacji piłki nożnej.
Ale czy jest tak, że prezydent wróci do pracy, bo dzisiaj nie pracuje, leży grzecznie w łóżku, czy jakoś
nie, pan
tam
prezydent pracuje, tutaj wczoraj jeszcze program w TVN-ie wyjaśnił chyba wszystkim. Na pewno jest tak, że prezydent nie ma prawa do urlopu i też pan prezydent nie ma prawa do zwolnienia lekarskiego jako organ państwa. W związku z tym pan prezydent podpisuje dokumenty, pan prezydent na bieżąco jest ze wszystkimi notatkami, pan prezydent czyta szereg analiz.
Ale robi to w łóżku, czy schodzi do swojego gabinetu w bamboszach i dobrze opatulony?
Znaczy pan prezydent z czasem schodzi do swojego gabinetu, nie w bamboszach, ale na pewno też z takim dobrym przygotowaniem, jeżeli chodzi o kubek gorącej herbaty.
Panie ministrze, czy Lech Kaczyński będzie jakoś zniechęcał rząd do podpisania umowy gazowej z Rosją?
Czy to jest oczywiście kwestia odpowiedzialności rządu. To jest pytanie o jakby zasadę tej umowy i wartość tego kontraktu, długość kontraktu.
A czy prezydent uważa, że tej umowy do 2037 roku podpisywać nie należy?
Czy to jest pytanie do ministra gospodarki, co należy robić? Wydaje się tylko,
minister
że nam
gospodarki
wszystkim...
mówi podpisywać.
No więc pan minister bierze nas za to odpowiedzialność. Nam
a
wszystkim
prezydent
się
jest nam przeciwny, czy nie?
Znaczy oczywiście jest tak, że Polska powinna mieć zabezpieczone dostawy tego surowca. Pan prezydent ma nadzieję, że to nie będzie wiązało się de facto z rezygnacją z budowy gazoportu, czy w ogóle rezygnacją z dywersyfikacji dostaw gazu. Pytanie jest o długość tego kontraktu, o wartość tego kontraktu. Myślę, że tutaj myśmy zadali szereg pytań kancelarii premiera. Mamy nadzieję, nadzieję, że dostaniemy odpowiedź, nie tylko my, ale wszyscy Polacy.
Ale to są pytania, na które prezydent będzie żądał odpowiedzi, a jeśli jej nie dostanie, będzie mówił nie podpisywać tej umowy, czy prezydent uznaje, róbcie co chcecie, wasza odpowiedzialność?
Znaczy pan prezydent nie mówi róbcie co chcecie, no za to pan prezydent ma prawo wskazać osoby, które podejmują te decyzje. To jest decyzja rządowa, mam nadzieję, że jest podejmowana z pełnym rozeznaniem potrzeb i też długość tego kontraktu, wielkość dostaw jest tutaj uwzględniona.
Kiedy Waldemar Pawlak mówi, ta umowa jest nam potrzebna, ta umowa zapewni stabilność dostaw gazu do 2037 roku, to prezydent mu wierzy.
Nie, pan prezydent mówi wtedy, żeby wszyscy Polacy pamiętali, kto tak mówi.
Jeśli będzie źle, to oni. A jeśli będzie dobrze, to ja.
Rząd pana premiera Donalda Tuska ma taki zwyczaj, że jak podejmuje trudną decyzję albo niepopularną decyzję, to koniecznie szuka współodpowiedzialnego. W związku z tym wydaje się, że tak jak w przypadku chociażby nie wiem, misji w Afganistanie czy zwiększenia kontyngentu żołnierzy, rząd musi podjąć decyzję, rząd musi tę decyzję w pełni uzasadnić i wtedy pan prezydent będzie się do niej odnosił.
A jeśli rząd podejmie decyzję, o tym pisze dzisiaj Gazeta Wyborcza, o pomyśle, że każdy Polak będzie mógł przechodzić na emeryturę wtedy, kiedy chce, pod warunkiem, że jakąś sobie minimalną emeryturę wypracuje, pan uważa, że to jest dobry pomysł?
Znaczy ja uważam, że złym pomysłem jest to, że rząd pana premiera Donalda Tuska ustami swoich różnych ministrów odnosi się do tego samego problemu, jakim są ubezpieczenia społeczne.
Dobrze, ilość pomysłów zawsze dobrze robi efektowi końcowemu.
No tak, tylko że jak te pomysły są ze sobą sprzeczne i jest jakiś ewidentnie taka różnica zdań między panią minister Fedak czy panem ministrem Bonim, to wydaje mi się, że te propozycje, które dzisiaj są opisywane w Gazecie Wyborczej, są warte dyskusji. I też jest tak, ja będę powtarzał to zawsze, bo my mówimy w ten sposób z głębokim przekonaniem. Niech wreszcie rząd przedstawi jakiś konkretny projekt, bo to jest taki trochę kolejny balon.
A jeśli to byłby taki projekt?
To będziemy się do niego odnosić.
Ale panu się ten pomysł jako byłemu szefowi ZUS-u podoba? Znaczy, pan uważa, że to jest dobry pomysł, czy nie?
Znaczy na pewno jest tak, że nie jesteśmy w stanie utrzymać tej sytuacji, która jest w tej chwili. Polacy nie dość, że mają dosyć niski wiek emerytalny, to podstawowym problemem jest to, że nawet praktycznie nie osiągamy tego wieku emerytalnego. Po drugie, ten pomysł budzi kilka pytań. Czy lepsze jest to, że Polacy pracują do osiągnięcia emerytury, później rozumiem, będąc na emeryturze, są w stanie się z tego utrzymać? Czy pomysłem jest to, że każdy jest w stanie przejść na emeryturę wtedy, kiedy chce, a później rozumiem iść do pracy, dorabiając do tej emerytury? No to jest chyba troszeczkę zaprzeczenie samej istoty świadczenia emerytalnego.
Czy pomysł wart dyskusji, powiedzmy tak?
To jest pomysł wart dyskusji, tyle tylko, że ja obawiam się, że to jest taki kolejny balon próbny. Coś powiemy, gazeta opisze, zobaczymy jaka jest reakcja społeczna, a potem pan premier powie, nie, nie, tak nie robimy.
A premier prosi prezydenta o opinię w sprawie powołania szefa CBA, prezydent milczy?
Nie, pan prezydent odpisał na to pismo. Pan prezydent wyjaśnił grzecznie panu premierowi, że w sytuacji, w której odwołanie Mariusza Kamińskiego odbyło się no, z taką nieusuwalną wadą prawną, pan premier nie czekał wtedy na opinię, to tu trudno, żeby pan prezydent opiniował następcę.
Czy było tak, że premier wysłał pismo, panie prezydencie, proszę zaopiniować powołanie Wojtunika, a pan prezydent odpisał, panie premierze, nic z tego nie będzie, bo Kamiński powinien być cały czas szefem CBA?
Nie, nie, pan prezydent odniósł się raz jeszcze w tym piśmie do sytuacji, w której odwołanie Mariusza Kamińskiego nastąpiło z naruszeniem obowiązującego prawa. W związku z tym, no skoro ta wada jest nieusuwalna, no to trudno, żeby pan prezydent opiniował następcę.
I premier żadnego innego pisma w tej sprawie się już nie doczeka?
Nie.
A jeśli powoła Wojtunika bez zgody i bez opinii prezydenta, to?
To pan Wojtunik będzie szefem CBA.
A prezydent kornie pochyli głowę i powie, no trudno.
To nie, pan prezydent uważa, że premier bierze na siebie tę odpowiedzialność w sytuacji, w której no, postępuje niezgodnie z prawem, tak jak było w przypadku odwołania Mariusza Kamińskiego.
Czyli tak jak z tym gazem powie, to wasza odpowiedzialność.
Nie, pan prezydent uważa, że CBA musi mieć szefa. Pan prezydent uważa, że premier postąpił niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Jest trudno, żeby teraz pan prezydent był elementem sankcjonowania tej decyzji pana premiera wcześniejszej.
Paweł Wypych, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Zamiast opinii w sprawie Pawła Wojtunika?
Pouczenie w sprawie odwołania Mariusza Kamińskiego.
No, kto w takim razie zostanie szefem CBA?
Sprawdzajcie fakty w RMF FM.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.